Witam Was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dobrnęliśmy w rozważaniach nad Księgą Objawienia do 14 rozdziału. To też chciałbym w tym dzisiejszym rozważaniu zostawić Was z taką dozą nadziei i optymizmu, a nie tylko tym, co się czasami wydaje niektórym trudnym w Księdze Objawienia, czy strasznym nawet. Ale zanim poświęcę kilka słów temu, co jest w 14 rozdziale, nie na wszystkie rzeczy chcę zwrócić uwagę, zechciejmy ten tekst przeczytać. 14 rozdział Księgi Objawienia. I zobaczyłem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mają Jego imię i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos licznych wód, jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, dźwięczał, jakby harfiarze grali na swoich harfach i śpiewają pieśń nową przed tronem i przed czterema istotami żyjącymi i przed starszymi, a nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni oprócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. A to są ci, którzy nie splamili się współżyciem z kobietami, są bowiem dziewiczy, to ci, którzy idą za barankiem, dokądkolwiek się udaje, oni zostali wykupieni spośród ludzi jako pierwocina dla Boga i baranka. A w ich ustach nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I zobaczyłem innego anioła, który leciał przez środek nieba i miał ogłosić odwieczną, dobrą nowinę mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, pokoleniom, językom i ludom. Mówił donośnym głosem: ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A inny anioł, drugi, przyszedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który winien szaleństwa swego nierządu napoił wszystkie narody. A inny anioł, trzeci, przyszedł po nich i donośnym głosem mówił: jeżeli ktoś oddaje pokłon bestii i jej obrazowi i przyjmuje znamię na czoło lub na rękę, to sam też napije się wina zapalczywości Bożej, zmieszanego, nierozcieńczonego w kielichu jego gniewu i będzie dręczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie mają odpoczynku dniem i nocą ci, którzy oddają pokłon bestii i jej obrazowi, ani ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I usłyszałem głos z nieba, jak mówił: napisz, szczęśliwi są ci, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, ponieważ ich czyny idą wraz z nimi. I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś, podobny do Syna Człowieczego, i miał na głowie złoty wieniec, a w ręce ostry sierp. I inny anioł wyszedł ze świątyni i wołał donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku: poślij swój sierp i żnij, bo przyszła godzina żniwa, gdyż dojrzało już żniwo na ziemi. I rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie. On także miał ostry sierp. I inny anioł wyszedł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i zawołał donośnym głosem do tego, który ma ostry sierp: poślij swój ostry sierp i zetnij kiście winnego krzewu ziemi, bo dojrzały jego winne grona. I rzucił anioł swój sierp na ziemię i obciął krzew winny ziemi i wrzucił do ogromnej tłoczni gniewu Bożego. I została udeptana tłocznia poza miastem i wypłynęła krew z tłoczni aż do wędzideł koni na 1600 stadiów. Roboczo nazwałem sobie ten tekst 14 rozdziału Defilada Aniołów, bo aż 7 aniołów przewija się w tym tekście. Kolejny raz rozmyślamy nad tą księgą, nad jej rozdziałami. Dlaczego? Ponieważ Boże Słowo mówi, bo czas jest bliski. To jest powód, dla którego rozważamy poselstwo tej księgi. Charakterystyczną cechą naszych czasów jest to, że ludzie czegoś oczekują. Słyszymy często w rozmowach. Spodziewam się, mam nadzieję, oczekuję. Może będzie radość, może smutek, nie wiem. Ale to są słowa przewijające się w wielu rozmowach. Oczekują ludzie na to, co przyniesie przyszłość. Popycha to często ludzi do rzeczy niezrozumiałych. Ludzie chcą wiedzieć, co będzie dalej, a więc szukają jakichś rzeczy cudownych, niezwykłych, niewytłumaczalnych. Kierują się bardzo często do wróżbiarstwa, parapsychologii, spirytyzmu, fałszywych nauk, fałszywych proroków. Apostoł Paweł powiada, przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. To jest zachęta. Mimo różnych rzeczy, które będą miały miejsce, o których czytaliśmy w poprzednich rozdziałach, które brzmiały przerażająco. Apostoł Paweł powiada, my ludzie wierzący mamy rzetelnie czytać Boże Słowo, rzetelnie je interpretować, być czujnymi, oczekiwać, że Pan tę służbę, którą wykonujemy, będzie błogosławił. Koryntianom, którzy przecież nie byli aż tacy bez skazy, apostoł Paweł powiada, jesteście na odpowiednim poziomie duchowym i co pozostało wam? Oczekiwanie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co pozostało nam, ludziom wierzącym? Oczekiwanie na powrót Jezusa Chrystusa, na przyjście Jezusa Chrystusa. Niezależnie kiedy to się zdarzy, czy się tego doczekamy w ciele, czy nie, to mamy być gotowi na spotkanie z naszym Panem. I to jest odpowiedź, czego oczekują ludzie wierzący, czego oczekują chrześcijanie. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ jest spora grupa ludzi, którzy podważają prawdy biblijne, chcą zaprzeczyć temu, chcą powiedzieć, że wybrani Boży to tacy fanatycy, wierzą w rzeczy, które wierzyć nie powinni. Jaki tam ogień wieczny, jakie piekło, po co w to wierzyć? Przecież, no to jak w to nie wierzyć, to właściwie co za różnica, jak żyjemy. Nie, ale pośród tego wszystkiego, o czym czytamy i wiemy, jest jedno Słowo, które jest dla nas zachętą, błogosławieństwem. My nie wierzymy w jakąś utopię, w jakąś ideę, ale w żyjącego Boga, który jest, był i będzie. To poselstwo jest decydujące dla naszego życia. Objawienie odsłania różne zdarzenia, o których już tu czytaliśmy. 13 rozdział był też takim przerażającym przesłaniem, co się zdarzy, co będzie miało miejsce. Ale równocześnie ta księga mówi o naszej nadziei, o tym, czego pragniemy. I w niej co pewien czas czytamy, wiedzcie o tym wszystkim, znajdźcie tę przyszłość, dlatego że czas jest bliski. Ale to wcale nie oznacza, że Bóg chce poprzez tę księgę, poprzez te obrazy nas przerazić. Dlatego po takich przerażających obrazach pokazuje też nam obraz nieba, obraz miejsca, gdzie będziemy błogosławieni i szczęśliwi. I wspaniale rozpoczyna się ten 14 rozdział. I widziałem, a oto baranek Boży stał na górze Syjon. Czasem ludzie sobie myślą, a gdzie jest Jezus? Wstąpił, ale gdzie? Gdzie On jest? Nie ma Go, nie widzieliśmy Go. Kto Go widział? Gdzie On teraz jest? I Jan poprzez to, tę wizję, którą otrzymał, przypomina. On jest. Stoi na górze Syjon. Oczywiście w tym sensie duchowym. Kiedyś na niej stanie, ale teraz, gdy to czytamy, dowiadujemy się, On jest, nie zginął, nie zniknął. To jest to, o czym mówią Ewangelie. Czasem myślę i wierzącym ludziom zdarza się tak myśleć, no pięknie, no wierzymy, ufamy, ale czemu ten Bóg tak rzadko się jakoś objawi, jakoś tak szczególnie nas dotyka? To są takie rzadkie chwile. Ale Kościół XXI wieku to Kościół oczekujący. Oczekujący na swego Pana i Zbawiciela. I to wymusza na nas też pewną jakość naszego chrześcijańskiego życia. Ja powiem tak, że ja mam w tym swój interes. Nawróciłem się, bo mam w tym swój interes. Ten interes brzmi, chcę być z moim Panem, z moim barankiem. To jest mój biznes. Dlatego chcę tak żyć, aby z Nim być. Chcę tak postępować, aby być wokół baranka razem z tymi, którzy mu śpiewają pieśni chwały, uwielbienia. To jest moje zainteresowanie. To jest bardzo komercyjne podejście, ale myślę, że warte zachęcenia i innych, by tak czynić. Ja wierzę, że wielu ludzi wierzących takie ma oczekiwania. Jesteśmy wierzącymi dlatego, bo wiemy, że już tu dziś na ziemi mamy pewność, będziemy z barankiem, będziemy z tym uwielbionym, który tu już w 14 rozdziale też jest znowu przypomniany, jak wygląda, kim on jest, jaki jest wspaniały. A otacza go taki dziwny zastęp ludzi, dokładnie policzonych, 144 tysiące. Przedziwne są interpretacje tej cyfry. Każdy sobie przypisuje jakieś prawa do tej cyfry ludzi, do tych wybrańców, wywołanych, policzonych tak dokładnie. I tam, gdzie się pojawia ta cyfra, te wersety są bardzo trudne. Różne są komentarze, różne pomysły na interpretację. Na pewno wyróżnieni są to ludzie, którzy mieli czyste, święte, ofiarne życie. Ale w wielu miejscach Bóg podkreśla, że mamy być ludźmi świętymi, oczyszczonymi, nienagannymi, ponieważ jesteśmy narodem wybranym. Ważne jest podkreślenie, że ci ludzie są wybrani, wyselekcjonowani. Ale to wybranie wcale nie oznacza, że ma być traktowane jako kategoria nieomylności, monopolu na zbawienie. To nie są ludzie, którzy są tak szczególnie wybrani, że mają monopol na zbawienie. Oni są wśród szczególnej kategorii ludzi. Tam jest powiedziane, czym się wyróżniają. Jeśli niektórzy sobie przypisują, że to z ich denominacji są ludzie, to się mylą. Nie rozumieją chyba tego słowa albo nie czytają dokładnie. Biblia ciągle podkreśla, że miejscem naszej obecności nie jest ziemia, ale dom Ojca. To do Niego zdążamy, a tam nas powitają różne zastępy ludzi, których Bóg wybrał i błogosławił. Nie wiem, jak zinterpretować tę cyfrę. Wiem, że są to ludzie wybrani, ludzie, których Bóg policzył dokładnie i podał ich cyfrę. Czy ma to dla mnie znaczenie ta cyfra? Sądzę, że nie. Dla mnie ma znaczenie, czy wy będziecie w tym miejscu, czy ja będę w tym miejscu, czy będziemy tam śpiewać razem z tymi starszymi pieśni chwały i uwielbienia. A więc to jest zachęta, abyśmy nasze chrześcijaństwo przełożyli na praktykę i byli takimi praktycznymi chrześcijanami. Dlaczego? Bo ludzie wierzący mówią innym językiem, wartościują inaczej, śpiewają inną pieśń chwały. I bycie chrześcijaninem to nie tylko nazywanie się, to naprawdę praktyka. Chcemy tam być. Ja chcę być tam wśród tych wybrańców Bożych. Jednym z takich znaków ważnych pojawiających się w Księdze Objawienia jest zwiastowanie Ewangelii. będzie ta Ewangelia zwiastowana. I aniołowie to czynią, mówią, niosą przypomnienie. Wiemy, że w Słowie Bożym jest powiedziane, że nie aniołom przekazał zwiastowanie Ewangelii, a jednak w tym szczególnym przypadku tak. One niosą wieść. To poselstwo o takim przesłaniu, o wybawieniu i o sądzie. Przypominają aniołowie, że nie tylko wybawienie, ale i sąd. I lepiej być w wybawieniu niż być osądzonym. Bóg z nami postępuje uczciwie. Nie daje fałszywej reklamy. On mówi nie tylko u nas najlepsze, jedyne, niepowtarzalne, ale powiada też tośmy poznali. Jest druga strona tego medalu. Jeśli nie, to człowiek musi się liczyć z konsekwencjami tego powiedzenia nie. I jak to wygląda życie po powiedzeniu nie? Ano to już znamy z tych kilkunastu rozdziałów. Wrócimy potem do następnych rozdziałów po pewnym czasie. Cały Nowy Testament mówi o takim przywileju ludzi wierzących, zarezerwowanym przywileju do zwiastowania Ewangelii, do mówienia o Jezusie Chrystusie. I to jest nasze dzieło, nasze zadanie. Druga ważna rzecz wynikająca też z tego przesłania 14 rozdziału. Zło i grzech dokona swego biegu. Nastanie Boży porządek. Minie czas odraczania, czas bezczeszczenia świętego imienia, czas cierpienia ludzi wierzących, czas łaski się skończy, zacznie się sąd. Czasami ludziom wydaje się, że my chrześcijanie używamy sloganów i żyjemy tymi sloganami, ale tak naprawdę nadejdzie dzień, kiedy to wszystko dobiegnie do pewnego końca. Nadejdzie czas, kiedy każda służba otrzyma swoją nagrodę, ale też ci, którzy powiedzieli nie, zostaną osądzeni. Czas chaosu, czas destrukcji, czas grzechu też będzie zakończony i nastanie czas przebywania ludzi z Jezusem Chrystusem, ze swoim Zbawicielem. To przywołuje nas, by rekomendacją chrześcijanina, chrześcijaństwa było chrześcijańskie życie. Jeśli ktoś z uporem odrzuca Boże Słowo, zbawienie w Jezusie Chrystusie, to Bóg uczciwie powiada, taka jest przyszłość, osądzona bez Boga. Przyszłość, w której będzie cierpienie, będzie doświadczanie wielkiej tragedii. Tak naprawdę nie można być chrześcijaninem, nie oczekując powrotu Jezusa Chrystusa, przyjścia Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz przypomnę, że kolejność tych zapisów nie jest dokładnie tak ulokowana w tych rozdziałach Księgi Objawienia, jak będą te rzeczy następowały. Ale jedno jest pewne, że wszystko dokona swego biegu. I zło, i też Boża łaska. I nastanie Boży porządek. Skończy się czas chaosu. Bo Jego jest chwała i moc na wieki wieków, powiada apostoł Piotr. Powstaje pytanie, to czemu ludzie wierzący muszą często przechodzić przez różne doświadczenia, cierpienia, straszne rzeczy czasami wydaje się. Rzeczywiście są miejsca, gdzie chrześcijanie nie doświadczają tak wielu bolesnych rzeczy i są miejsca, gdzie chrześcijanie doświadczają z powodu chrześcijaństwa dramatów. Ktoś powiedział, bo ja nie umiem sobie tego tak dokładnie wytłumaczyć, akceptuję, że ten świat nie wymknął się spod Bożej kontroli. Ktoś powiedział, prawdziwa miłość musi mieć swobodę wyboru powiedzenia tak lub nie. I kiedy może powiedzieć tak lub nie? Kiedy często przeżywa głębokie doświadczenie. I wtedy powiedzieć tak jest niezwykłym zwycięstwem, jest niezwykłą odwagą. Powiedzieć tak w zagrożeniu życia. Ostatnio tak byłem poruszony, gdy zobaczyłem w internecie, że pewną chrześcijankę skazano w Arabii Saudyjskiej na karę śmierci. I cały świat zaczyna dopiero reagować, gdzie wcześniej byli. Ale gdzie są, kiedy innych tylko dotknijcie? Jakoś o chrześcijan tak się nikt nie upomina. Niech tylko ktoś dotknie islamistów. Cały świat zaraz reaguje. A czy chrześcijanie, a ci to są inni ludzie? Nastanie czas, Boże Słowo powiada, takiego terroru. I wyznawanie Jezusa Chrystusa będzie naszym być albo nie być. Ale Księga Objawienia i ten rozdział również podkreślają, że miejscem naszym jest dom Ojca. Tam zdążamy. To jest pewien epizod na tej ziemi. Zostaliśmy na niej postawieni, aby dać świadectwo o tym, kim jest Bóg. Dlaczego posłał Jezusa Chrystusa? Kim my jesteśmy i dlaczego takimi jesteśmy? A więc też te słowa potwierdzają, że czasami bardziej czujemy niż widzimy to, co się dzieje. To jednak Boże Słowo powiada, żniwo kończy się. Ziemia dojrzała, aby żniwo zostało zebrane. Może tego nie zauważamy, ale dzisiejsze środki przekazu pozwalają zorientować się, że naprawdę zasiew jest już wszędzie, prawie wszędzie. Chociaż z drugiej strony, gdyśmy tu gościli misjonarzy z OM-u, opowiadali, w iluż jeszcze językach nie ma Bożego Słowa, ilu ludzi nie ma dostępu nawet do fragmentów Słowa Bożego, ilu ludzi musi to jeszcze Słowo otrzymać. Czy to oznacza, że zanim nie zostanie przetłumaczona Biblia na ich języki, przyjścia Pańskiego nie będzie? Nie. Są tacy ludzie, którzy tak twierdzą. Musi być najpierw przetłumaczona, musi to wszystko nabrać swojego rozpędu, a potem przyjdzie Bóg. Ale Pan Bóg nie musi według naszego scenariusza się posługiwać. On może przyjść w takim momencie, którego się ludzie najmniej spodziewają. Bo mamy być ludźmi, którzy idą za Bożym Słowem. A Pan Bóg powiada, że gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Myślę, że dlatego Jezus wyprzedził już tu, mówiąc, co nas czeka w wieczności, zanim powie, co też czeka nas i ludzi, którzy odrzucą Boże Słowo, co ich czeka w dalszych rozdziałach, jest o tym mowa. To nie są nasze marzenia. Opieramy je na żywym Bogu. Jemu podporządkowaliśmy nasze życie. Powiada, nie dajcie się diabłu zwodzić. Nie dajcie się oszukiwać. Po to wysłał tych aniołów, którzy informują, co będzie się dziać. Każdy miał swój dział do wykonania. Dlatego powiedziałem, to defilada aniołów, którzy ogłaszają kolejno pewne rzeczy dotyczące ludzi wierzących. Napisz, szczęśliwi są ci, którzy od tej chwili umierają w służbie dla Pana. Tak mówi sam Duch, czeka ich odpoczynek po trudach, a ich czyny będą im towarzyszyć. Zobaczcie, jak to jest istotne. Ci, którzy w służbie dla Pana są i odchodzą do wieczności, w jakikolwiek to sposób się zdarzy, doczekają się odpocznienia po trudach swojego życia. Ale to, czego dokonają, będzie im towarzyszyć. Ich czyny pójdą za nimi. A więc, siostry i bracia, ważne jest też nasze postępowanie, nasze życie. Niebezpieczny ciągle jest takie głoszenie, że człowiek zbawiony raz na zawsze zbawiony. To jest oszustwo. Naprawdę tak w Biblii nie jest. Tak nie jest. Bo jeśli tak by były, to jakie czyny pójdą za nimi? Jeśli ktoś odpadł i myśli, że jest zbawiony, bo przyjął chrzest, bo zasiadał w ławce, bo chodził do kościoła, a teraz w rowie gdzieś będzie leżał, to jego czyny pójdą za nim? Tak, do piekła za nim pójdą te jego czyny. Naprawdę Boże Słowo powiada, nie początek, ale koniec zbawia. Z bojaźnią i drżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Nie dajcie się manipulować takim poglądom. To nie jest prawdziwy pogląd. On wynika z takiego ruchu uświęceniowego. A ci ludzie myślą, że jak są zbawieni, to oni już nigdy nie grzeszą. Jeden powiedział, no ja jak się nawróciłem, to już całe życie teraz nie zgrzeszyłem. To powinien być już z butami w niebie. Człowiek zgrzeszy. Ludzie wierzący też. Ale mamy orędownika, wiemy, do kogo mamy przyjść. Kościół i chrześcijanie mają być sumieniem tego świata. Ja nie wiem, czy mam traktować te słowa przenośnie, symbolicznie, czy dosłownie. Wiem jedno, mam być gotowy na spotkanie z moim Panem. Kropka. Amen. Nie popełniając grzech. To oznacza, że nie jestem gotowy. Co stałoby się z ziemią, gdyby przeleciał taki ósmy anioł, którego tutaj nie wymienia Boże Słowo, i ogłosiłby, za 10 dni wszystko się skończy. Wyobrażacie to sobie? Myślę, że świat by oszalał. Ci, co żyją w grzechu, dalej by się w tym grzechu unurzali jeszcze bardziej. Jeszcze by chcieli tego świata użyć. I to mówi też Księga Objawienia. Kto grzeszny, jeszcze bardziej by grzeszył. Ale ci, co są święci, chcieliby jeszcze bardziej uświęcić swoje życie. Pogodzić. Może wielu by chciało w końcu naprawić to, czego dotychczas nie naprawili. Poprawić wszelkie relacje z bliskimi. Może pokutowaliby, może by chcieli się ochrzcić. Ale wiecie, jak będzie? To nigdy się nie zdarzy. Nigdy. Wszyscy bowiem będziemy przemienieni w jednej chwili w oka mgnieniu. Nikt nie przyjdzie, nie ogłosi nam, że za 10 dni. W mgnieniu oka to się stanie. Ile możesz zrobić w mgnieniu oka? No, mrugnąć okiem. Tyle. I to będzie wszystko, co będziemy mogli zrobić. Dlatego żyjąc tu na tej ziemi, musimy mieć coś do zaoferowania temu zepsutemu światu. Światu żebrzącemu łaski, przebaczenia. I my proponujemy Jezusa Chrystusa. Bo człowiek, kaznodzieja Salomonowy powiada, zbliża się do swojego wiecznego domu. Nauka gmatwa odpowiedzi. Stawia znaki zapytania. Jeden z naukowców powiedział tak. Nic nie wiem o powstaniu człowieka, oprócz tego, co mówi Pismo Święte. Że został on stworzony przez Boga. Kropka. Tyle wiem. To jest pewne. Technokratyczny świat chce zmierzyć, zważyć, policzyć, dotknąć, zrozumieć. I zaczyna stawać na pograniczu demonii. Bo naukowe odpowiedzi nie dają satysfakcji. Nie uszczęśliwiają człowieka. Czasem nawet i ludzie wierzący w tym zagmatwaniu, w zapędzeniu, kiedy chcą włos na 4 podzielić, nie znajdują satysfakcjonującej odpowiedzi. Jeśli nie sięgną do Bożego Słowa, jeśli tylko będą wierzyć książkom, które mówią 7 kroków w lewo, 7 w prawo, 2 do tyłu i będzie zbawiony. Nie. Biblia powiada, co mamy zrobić, aby osiągnąć życie wieczne i zbawienie. Skąd pochodzisz i dokąd idziesz? W tym współczesnym życiu, w tym współczesnym czasie wydaje się, że nie ma miejsca dla Boga, ale dusza podnosi krzyk. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Ja wiem, jak na takie słowo reagujemy. Jestem już w tym wieku, w jakim jestem, to częściej wołam, Panie, dusza moja pragnie Ciebie, chcę być blisko Ciebie. Gdy byłem młodszy, to zawsze mówiłem sobie, Panie, jeszcze poczekaj, ja jeszcze mam takie pomysły, jeszcze mam tu w życiu takie sprawy, jeszcze chciałbym to, jeszcze chciałbym tamto. A teraz już właściwie tych pragnień jest takich ziemskich coraz mniej. No, zawsze każdy ma z nas pragnienia, nawet jak ma 100 lat, prawda? Ale myśli już są bliżej progu wieczności. I myślimy sobie, jak jeleń pragnie wód, tak ja pragnę mojego Pana, mojego Zbawiciela. Kiedyś Hagar zadawała takie pytania. Kim jestem? Skąd pochodzę? Gdzie jestem? Dlaczego? Czemu? Była na pustyni i zadawała te pytania. I znów kto? Anioł przyszedł do niej. I kiedy wróciła stamtąd, jest powiedziane, znała innego Boga już. Ona powiedziała, wiem, jak ma na imię nawet. Wiedziała, skąd pochodzi, dokąd zmierza, jakie będzie jej życie. Dlaczego? Ponieważ Bóg, prorok Izajasz powiada, jest tym, którego oko nie drzemie. Nasz stróż nie śpi, nie zasypia, nie zdrzemie się, nie przyśnie, nie przymknie jednego oka. On jest zawsze zainteresowany naszą sytuacją, naszymi poważnymi problemami. Dlatego psalmista taki był zachwycony. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Nie rozumiał tego. I gdy czytamy tę księgę objawienia, ona może się wydawać skomplikowana, te wszystkie rzeczy trudne. Ci aniołowie zapuszczający sierp, kiedy żniwo jest dojrzałe. Ale to jest optymistyczne. To w takim razie wszystko dobiega pewnego celu. Pewnego uporządkowania możemy oczekiwać. Powiadam, nie wyznaczamy dat i broń, Panie Boże, żeby ktośkolwiek wyznaczał i ustalał daty. Wszystko, co ustalamy między sobą i w tej społeczności, bądźmy gotowi w każdej chwili, gdy zabrzmi głos, oto idę, oto idzie, byśmy nie wołali, wiesz co, tam trochę tej oliwy jeszcze, mógłbyśmy odstąpić? Odpal mi trochę, bo mi zabrakło, ty taki jesteś duchowy. Wiecie, cudzą wiarą się nie da żyć. Na pożyczonej wierze nie pojedziesz daleko. Musimy mieć własną. Dlatego ta księga powoduje, że mogę tak jak Hiob powtórzyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Gdy czytam Boże Słowo, to wiem, że go poznałem, że go widzę, że on jest. To on widział takiego sceptyka jak Natanael. A mówimy o tych ludziach Starego Testamentu, Nowego Testamentu, święci Boży ludzie. To oni stanowią zastęp ludzi śpiewających tę niezwykłą pieśń tam w wieczności. Niektórzy myślą, Bóg umarł. Ale Księga Objawienia, pierwszy rozdział, gdy tylko zaczyna z nami tę przygodę o wieczności, powiada, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jest wyjście jakiejś z tej sytuacji? Tak. Jest jakaś nadzieja? Tak. Jezus Chrystus i to wszystko. Nie mam wam nic więcej do powiedzenia w związku z 14 rozdziałem. Jest nadzieja, a nią jest Jezus Chrystus. I chwalmy Boga, że On jest naszym Panem i Zbawicielem. Bo On jest nadzieją każdego z nas. A jeśli nie jest czyjąś nadzieją, czy kogoś nadzieją, zawsze wszystko może ulec zmianie. Bóg zmienia. Bóg obdarza zbawieniem. On rozwija. Siejemy, a On daje wzrost. Niech Bogu będą za to dzięki. Powstańmy, podziękujmy Bogu, uwielbimy Go, bo On jest godzien chwały i dziękczynienia.